Ewangelii świętego Łukasza. Jezus opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym i nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem. Może wyda owoc, a jeśli nie, to w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Kochani, to jest jedna z takich przypowieści Pana Jezusa, które ja osobiście bardzo cenię. Znaczy cenię oczywiście wszystkie, ale tą bardzo cenię dlatego, że ona chyba jakoś bezpośrednio opisuje moje życie. Jestem przekonany, że bardzo wielu z was również może się odnaleźć w tej opowieści. Pan Jezus nie był takim optymistycznym hipisem. Nie był kimś takim, kto wierzył, że jak się tylko postaramy, jak bardzo będziemy chcieli, to będzie dobrze i w ogóle, że na świecie będzie dobrze. Nie. Pan Jezus powiedział opowieść o drzewie, które od wielu lat, tu jest mowa o 3, ale to 3 to jest oczywiście symboliczne, czyli od wielu lat nie przynosi owocu. Nie jest jakąś dziko rosnącą rośliną, tylko Jezus mówi, że to jest drzewo, które było zatroszczone. Czyli drzewo, któremu dano nawóz, które przycinano. No, ogrodnik się zajmował tym drzewem. I mimo, że było otoczone troską, mimo, że dostawało to, czego potrzebuje do wzrostu, mimo, że pewnie miało wszystkie potrzebne składniki, takie odżywcze, żeby przynieść owoc, no to nie przynosiło. To nie przynosiło. Kochani, przypuszczam, że macie w życiu, ja mam takich rzeczy w życiu wiele, które są jakoś do tego podobne. Czyli coś próbujecie robić, coś próbujecie zmieniać, podejmujecie kolejną próbę, czasem właśnie po raz 2., 3., 4., 5., 10. No i lipa, nie? Może ktoś z was od lat jest, nie wiem, blisko kościoła, bo pewnie większość z was jakoś tam jest ludźmi wierzącymi. Może chodzicie na Eucharystię, może się jakoś modlicie, no a także owocami średnio. I też pewnie każdy ma jakiś taki rejon w swoim życiu, taki najbardziej jakoś taki podatny na taką nieowocność, że może w niektórych miejscach jest trochę lepiej i masz wrażenie, no tutaj nie jest tak źle, a w niektórych miejscach może jest tak, że nie wiem, masz jakiś grzech, po prostu nad którym się męczysz od 15 lat, no i w kółko powrót do tego samego, nie? Albo masz jakąś taką swoją, nie wiem, konstrukcję psychiczno-emocjonalną, gdzie wiesz, jakby jakie sytuacje cię rozkładają, rozwalają i mówisz, nigdy więcej tam się nie wpakuje, nigdy, nigdy, no i oczywiście chlast. Znowu to samo, nie? I może macie też takie doświadczenie pewnej frustracji tego ogrodnika, nie? Który mówi, no panie, no to już jest 3. rok, no kurde, robię jak głupi, po prostu pracuję, obkładam nawoże, no nic, mówi, no weź, wytnijmy to drzewo, bo to bez sensu, no. Ono tylko niszczy ziemię, czyli nawet nie chodzi o to, że ono samo nie jest owocne, ale jeszcze po prostu pozbawia innych środków odżywczych. To jest w ogóle takie, myślę, dojmujące doświadczenie, gdzie człowiek widzi, że ta jego taka jakaś niemoc, albo takie jego nieposkładanie, to nie tylko ciebie jakoś tam, nie wiem, niszczy czy dręczy, ale widzisz też, że inni cierpią, nie? Mnie najbardziej chyba we mnie zawsze bolały takie rzeczy, które nie tylko mnie jakoś tam niszczyły, na przykład patrzyłem, nie wiem, na ludzi, których kocham i widziałem, że przez te moje niepoukładanie, przez moje grzechy, przez moje nieogarnięcie, no oni cierpią, nie? Jakby ja chciałbym lepiej, chciałbym ich kochać, chciałbym coś dać więcej, no a moja jakaś taka po prostu niekumatość i słabość ściąga mnie w dół, no nie tylko mnie, tylko też ich. I kochani, chcielibyśmy w tej drugiej konferencji właśnie trochę o tym pogadać, o takiej sytuacji. Ja może zacznę od takiego pytania do ciebie, Radek. Bo to, że takie sytuacje masz, to Nie musisz mnie przekonywać, bo wiem, bo to każdy je ma. Czy ty masz jakiś sposób, w sensie, co z nimi robisz, jakby jak do nich podchodzisz? Albo w ogóle może po prostu o nich opowiedz.
Dziękuję za to pytanie. Jest takie, że w sumie trudno powiedzieć mi, co z nim zrobić, no bo jak mnie pytasz, jak sobie radzę z takimi sytuacjami, no to nie wiem. To jest po prostu moje życie, no. Ja w ogóle sobie myślę, że to jest jakaś właściwość życia, że jest momentami gówniane, no. Trochę nic nie da się na to poradzić, a z drugiej strony jakby zostawić to i nic z tym nie robić, no to jest coś zupełnie bezsensownego. Ja szczerze mówiąc widzę sens bardziej w takim zmaganiu się o to, żeby się tego pozbyć, niż nawet z próbą doprowadzenia, czy nawet takiego... Bo moim zdaniem jakby powiedzenie sobie, że kiedyś będzie wszystko dobrze z tym drzewem figowym, to jest trochę błąd. Bo to teraz ono nie wydaje owoców, potem jakiś szkodnik przyjdzie, to znowu będzie jakiś problem. Nie wiem, może teraz mówię o tym w ten sposób dlatego, że siebie usprawiedliwiam, bo zapytałaś, jak jest w moim życiu. Ja mam rzeczywiście takie doświadczenie, że z wieloma sprawami się zmagam. Z niektórymi zmagam się w zasadzie odkąd jakoś świadomie w ogóle się zmagam ze swoim własnym życiem. Mam poczucie, że od zawsze mam te same problemy. I moje doświadczenie jest takie, że te problemy zostają te same. To, co dla mnie jest jakoś pocieszające, to jest to, że jakby zmienia się natężenie tych problemów. W sensie, może jakościowo to jest to samo, ale ilościowo to jest inne, albo nie wiem, bardziej umiem sobie poradzić, prawda, no, z tym. Nie wiem, wiesz, trochę mnie to tak wybiło, to twoje pytanie.
Na tym polegają te rozmowy. Nie, słuchajcie, bo może ja powiem jedną rzecz. Ja bardzo lubię, jeżeli ktoś z was słuchał, to chyba było w ostatnią niedzielę w CNN-ie, bardzo lubię księgę Koheleta. To jest taka księga troszeczkę zapomniana w Kościele. Znaczy nie mówię, broń Boże, że tam, wiecie, udajemy, że jej nie ma, ale jednak rzadko się ją wykorzystuje. W liturgii takiej tej niedzielnej, może ze dwa razy chyba, czy tam ze trzy razy się pojawia jakiś fragment z Koheleta. Dlatego, że to jest księga mocno pesymistyczna, nie? Jeżeli ktoś z was czytał Pismo Święte całe i może się natrafiliście na księgę Koheleta i ją całą przejrzeliście, ona jest dosyć monotonna i generalnie myślę, że wiecie, dlaczego się w niej odnajduje, bo ona jest niczym innym jak to, czym ja nieustannie gadam na tej pielgrzymce, czyli wszystko jest bez sensu i do niczego, nie? Na tym polega ta księga. Kohelet po prostu bierze po kolei różne życiowe sytuacje i cały czas mówi... I tak się nie oszukuj, i tak się wszystko rozwali, a nawet jak ci coś wyjdzie, to potem znowu ci się nie uda i będzie źle i w ogóle to nawet jak będziesz dobrym człowiekiem i chodził blisko Pana Boga, to potem i tak źli wygrają. Jak się czyta tę księgę, to można mieć takie wrażenie halo, halo w ogóle, jakby co się to w ogóle dzieje. Gdzie to jest Pan Bóg, nie? Jakby, gdzie jego zwycięstwo, gdzie jakieś w ogóle coś do przodu. I oni w ogóle w tamtym czasie, kiedy Kohelet pisał tę księgę, on naprawdę był ogromnym rewolucjonistą. I ta księga się, przypuszczam, jego w ogóle nauczanie, kiedy on żył, to musiało się spotkać z ogromnym sprzeciwem. Nie wiem, czy wiecie, Żydzi mieli takie myślenie, które, jestem przekonany, do dzisiaj pokutuje też wśród nas, ludzi wierzących. Żydzi mieli taki wprost, taki przekładnik. Wiadomo, że nie wszyscy, nie wszędzie, to oczywiste, ale jednak w takiej grubszej warstwie, że jeżeli żyjesz dobrze i święcie, jesteś blisko Pana Boga, no to Pan Bóg ci na pewno pobłogosławi. I to znaczy, że będziesz miał kasiorę, że cię uratuje z różnych trudnych sytuacji, że twoje życie będzie szczęśliwe i poukładane. I zawsze było tak, że Żydzi tak trochę prosto myśleli, to zresztą widać w Ewangeliach, że jak ktoś na przykład jest chory, albo jest biedny, albo coś mu się, jakieś nieszczęście stało w życiu, to od razu zadają pytanie, musiał gdzieś zgrzeszyć, w sensie, to gdzie to jest, bo to musiał coś zrobić. Bo jakby nie zrobił nic złego, to na pewno by go to nie spotkało. Pamiętacie na przykład tą Ewangelię, jak Pan Jezus uzdrawia tego niewidomego od urodzenia? to tam główne pytanie, które zadają Panu Jezusowi, to jest pytanie, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? Bo to, że on nie widzi od początku życia, to musi być czyjaś wina. W sensie albo on nagrzeszył i dostał karę, no ale trudno, żeby nagrzeszył, bo od początku życia nie widział, no to mówią, no to może jego rodzice. I kochani, to jest takie myślenie, że właśnie gdybyśmy, nie wiem, byli blisko Pana Boga, gdybyśmy się postarali, gdybyśmy nie grzeszyli, no to powinno nam się udać jakoś tak wydobyć z tych różnych, nie wiem, trudnych rzeczy i że przecież Pan Bóg nam pomoże. Dlaczego to mówię? W sensie czemu taki ten długi wstęp? Nie, bo ja chciałem się z wami tak naprawdę, bo dzisiaj nie mamy po południu dużo czasu, ta konferencja musi być w miarę krótka. Znaczy konferencja, to gadanie nasze. Chciałem się z wami podzielić jedną myślą, która mnie w życiu bardzo prowadzi. Zdaję sobie sprawę, że to może nie być doświadczenie każdego z was, ale może komuś z was ono pokaże jakąś drogę wyjścia. Wiem, że część z was pewnie to zna, bo tam słuchaliście też mojego świadectwa i tak dalej. Kochani, ja mam takie doświadczenie bardzo dziwnego ratunku od Pana Boga, w sensie bardzo dziwnego wyjścia z takich właśnie gównianych sytuacji. I ono jest takie trochę, że tak powiem, niepoprawne, to wyjście. O co chodzi? Jak wiecie, kochani, ja przez lata byłem tam pogrążony w nieczystości różnego rodzaju. Jeżeli ktoś z was słucha mojego świadectwa, to wie, w czym rzecz. I przez lata nie potrafiłem sobie po prostu poradzić zwyczajnie z grzechem, tak po prostu. No to pewnie, nie wiem, tam miał wpływ cała moja historia, moje dzieciństwo i tak dalej. Ale doszedłem do takiego momentu, że czułem się totalnie zniewolony. Jeżeli ktoś z was, nie daj Boże, jest nałogowcem w jakiejś dziedzinie, jakikolwiek, bo to pewnie mamy różne dziedziny, no to wie, co to znaczy być zniewolonym. Gdzie to nie jest tak, że możesz sobie już powiedzieć nie i koniec, tylko po prostu wszystko w tobie jest tak uwiązane do jakiegoś zachowania, jakiegoś grzechu, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Ja pamiętam taki okres w moim życiu, kiedy po wielu, wielu, wielu latach próbowania nawracania się, czyli trochę to, co mówił Radek przed momentem, takiego próbowania właśnie, że ciągle moje problemy są takie same. No rzeczywiście, może czasem się trochę zmniejszały ilościowo, ale tak naprawdę potem wszystko wracało do tego samego. Doszedłem do takiego punktu w moim życiu, gdzie powiedziałem Panu Bogu dość. Dość w takim sensie przestaje się nawracać, mam to w dupie. Przepraszam za wyrażenie. Ale w takim sensie, że ja już więcej nie będę, jestem tak umęczony i tak udręczony, nawet nie tym grzechem, tylko tym nawracaniem się, w sensie próbą wyjścia z tego, że powiedziałem mu nie, już po prostu już kończę tym, bo to się po prostu się zamęczę się i sfrustruję na śmierć. I powiedziałem wtedy Panu Bogu, to oczywiście nie była jednorazowa akcja, tylko taki proces we mnie, powiedziałem mu tak, słuchaj, będę grzeszył, bo nie umiem nie, będę wracał w kółko do tego samego, chociaż gardzę tym i nienawidzę tego, ale ja w tym będę z tobą tak blisko, jak jeszcze nikt z tobą nie był. I powiedziałem mu, wiem, że wolałbyś wersję inną, czyli wersję nie grzeszę i jestem z tobą. I to jest wersja optymalna. Mówię, ale takiej wersji niestety tutaj nie znajdziemy. Więc wersja będzie taka, że nie umiem tego naprawić, nie umiem z tego wyjść, więc będę w tym siedział, ale jednocześnie nie zrezygnuję z ciebie, tylko po prostu będę cię szukał jak szalony. I kochani, potem nastąpił we mnie taki okres takiej schizofrenii trochę. Jeżeli ktoś z was kiedyś tego doświadczył, w sensie, jeżeli coś tam poważnie pogrzeszyliście i próbowaliście być jednocześnie z Panem Bogiem, to wiecie, jakie to jest trudne. Wiecie, że jak człowiek na przykład poważnie zgrzeszy i ma usiąść przed Bogiem do modlitwy, no to jest prawie, że niemożliwe. W sensie wszystko w człowieku wtedy woła, ucieka i spieprza, i jak możesz tu być, nie nadajesz się i tak dalej. Natomiast ja w takiej swojej jakiejś desperacji postanowiłem, że cokolwiek po prostu by mi się nie działo, jakkolwiek będę tam pogrążony, pogubiony i tak dalej, to ja z nim po prostu będę. I on pewnie będzie patrzył na mnie z obrzydzeniem, w sensie ja miałem takie wyobrażenie, że on patrzy na mnie z obrzydzeniem i mówi, Boże, co to przyszło, jakieś takie po prostu ubrudzone gówno, przepraszam za słowo. Ale powiedziałem, będę taki przed tobą siedział. Czyli de facto zrobiłem sobie, kochani, jedną myśl, taką myśl, która nazwaliśmy sobie ją jakąś tam przewodnią myślą tego, co chcemy wam tu powiedzieć. Czyli jakkolwiek gówniane jest twoje życie, jakkolwiek niedobrze się w nim w różnych miejscach albo i w całości dzieje, to w środku tego życia jest z tobą Pan Bóg. Ja to wprowadziłem w życie. W sensie miałem życie zupełnie nie takie, jakie powinno być, ale stwierdziłem, że w takim życiu on będzie w środku, ja go tam będę szukał i będę się tam modlił i będę go spotykał i tyle. I tak jest mój plan na życie. To się skończyło, kochani, tym, że wtedy Pan Bóg przejął działanie. Nie chodzi o to, że natychmiast się nawróciłem i natychmiast wszystkie trudne rzeczy się skończyły. Nie, to był długi proces, ale nagle się okazało, że on tylko tego potrzebował. Że on nie potrzebował mnie nawróconego, nie potrzebował mnie gotowego i takiego, który wyszedł ze wszystkiego, tylko w końcu potrzebował mnie, żebym zaczął z nim być. Bo ja ciągle miałem takie myślenie w głowie, że dopóki nie ponaprawiam, dopóki nie poukładam, dopóki jakoś nie ureguluję, no to nie mogę z nim być, no bo się nie nadaje. A on potrzebował właśnie tylko tego, żebym zaczął z nim być. I dla mnie, kochani, to, o czym dzisiaj mówimy, to jest ta przypowieść i to doświadczenie takiej frustracji, słabością, to jest właśnie to. Kochani, cokolwiek tam się dzieje w waszym życiu, jakkolwiek ono jest pomajgane, właśnie ubrudzone, albo macie takie miejsca, gdzie po prostu z rozpaczą sobie już nie radzicie, to nie znaczy, że nie ma tam Pana Boga w tym. I to nie znaczy, że wy nie możecie w tym być z Panem Bogiem. Że to nie jest tak, że musicie czekać jeszcze na jakąś odmianę. Tylko zacznijcie tam w tym czymś z Nim być. I nie wiem, Radziu, skoro zadałem ci to pytanie, jak się z tym radzisz, i powiedziałeś, że sobie nie radzisz, to daję ci radę tak se porać.
Dzięki. Słuchaj, ja bym jeszcze chciał wrócić do tej Ewangelii, bo dla mnie to jest ważne. Bo kiedy słuchamy Ewangelii, że Królestwo Niebieskie jest podobne do tego figowca, czy do tej sytuacji, w której ktoś ma figowiec i jest ogrodnik, coś tam. No to jak słyszymy Królestwo Niebieskie, no to zapewne będzie Pan Bóg, no i będzie gdzieś człowiek. Tylko kto jest w tej historii Panem Bogiem, a kto jest człowiekiem, czyli mną? I to moim zdaniem nie jest takie oczywiste, bo jak to słyszymy, no to może Pan Bóg jest tym właścicielem winnicy, no prawda, Bóg jest władcą całego świata, to jest też właścicielem tej winnicy, prawda, no to on przychodzi i mówi, no nie przynosi owocu ten figowiec. Swoją drogą to jest figowiec, który jest w winnicy. To nie przynosi owocu ten figowiec. Ale tak wiecie, na zdrowy chłopski rozum, to po co Bóg miałby przychodzić mówić coś takiego, jak to jest oczywiste, on to wie. I w zasadzie, gdyby Bóg był w tej historii tym człowiekiem, to on powinien przyjść, powiedzieć, zrób to i to, żeby to rozwiązać. Znaczy, to się nie klei na różnych poziomach. Bo potem jest ogrodnik, który mówi, nie wycinaj go jeszcze teraz, ja go obłożę nawozem i zostaw go jeszcze na rok, to drzewo. I dlaczego to jest bez sensu, moim zdaniem, bo ten argument, który podałem wcześniej, nie jest przekonujący. Ale dlaczego to jest bez sensu, żeby Pan Bóg był właścicielem? Bo my nigdy nie mówimy, zwykle nie mówimy tak do Boga. Wiesz co, ty mnie okop jeszcze na rok, ja jeszcze się postaram i wtedy możesz ewentualnie mnie wyciąć. No nie wiem, kto tak powiedział. Jakby wydaje mi się, że nasze myślenie jest dokładnie odwrotne, intuicyjne. Czyli my przychodzimy, patrzymy, że nasze życie, czyli drzewo owocowe, tutaj figowiec, nie wydaje owoców i my żądamy efektów, żeby było już. A Bóg jest tym, moim zdaniem, tym, który mówi, wiesz co, a może jednak jeszcze poczekaj, może zobacz, może to będzie inaczej działać, może to w ogóle da radę, no. My nie wiemy, co się stało za rok. W tej historii, ta historia jest zawieszona celowo. Zawieszona w taki sposób, że my nie wiemy, czy za rok rzeczywiście przyszedł właściciel winnicy i to drzewo wyciął. Moim zdaniem to jest tak jak w naszym życiu, że my jako właściciele naszego życia przychodzimy potem za rok, 4 lata nie przynosi owoców, to już dłużej tak nie może być i Bóg znowu mówi, słuchaj, to może okopmy to i zostawmy, może przyniesie owoc za rok. I to się, ta historia powtarza się w nieskończoność. Więc jak ty mi mówisz, że radzisz mi tak, to jest rada dla mnie, rada ode mnie dla mnie samego, że to nie Bóg jest tym, który stawia nierealistyczne oczekiwania. To nie Bóg oczekuje tego, żebyśmy my zawsze byli uczesani, wyperfumowani, żebyśmy zawsze byli w gotowości do zadań, żebyśmy byli grzeczni, mieli piątki w tej szkole życia, czy nie wiem co. Bóg jest tym raczej, któremu zależy w tej historii całej, w przypowieści, w naszym życiu, żeby to nieowocujące drzewo utrzymywać. I dla mnie jakby tym rozwiązaniem, które jest odkrywcze w moim życiu, to jest to, że Bóg sobie dobrze zdaje sprawę z tego, jaki ja jestem. Że to ja nie wiem, kim ja jestem. I moim problemem jest to, że ja nie chcę usłyszeć tego, że jestem grzesznikiem i to jest zasadniczo normalny stan w życiu chrześcijańskim. Jestem grzesznikiem, jestem świętym. Ale ta świętość oznacza tyle, że Bóg mnie co i róż za każdym razem chce uświęcać. I wydaje mi się, że to bardzo koresponduje z tym, co mówił Adam. Tak, zasapałem się.
Słuchajcie, klucz jest taki, bo ja to widzę cały czas wśród ludzi nieustannie, że jednocześnie wiedząc, kim jesteśmy, jakby zdając sobie sprawę, co się w nas dzieje i jak czasami jest beznadziejnie, to z jednej strony nie potępiać się, nie skreślać siebie, nawet jeżeli to jest czwarty rok, piąty rok, szósty rok, siódmy rok, nie wiadomo, który tam rok, kiedy się nic nie zmienia, mimo że człowiekowi wtedy już brakuje rzeczywiście siły, perspektyw i sobie myśli, kurde, to jest już po prostu bez sensu, to nie, nigdy siebie nie skreślać, dlatego że on, tak jak mówi Radek, i to jest fakt, jestem przekonany, że ta Ewangelia się powtarza co roku, że to jest po prostu tak Kataryna u Pana Boga, że co roku my tam przechodzimy i mówimy, nie, no to jest bez sensu, to po prostu nic nie przynosi. A on mówi, ty weź jeszcze rok, poczekaj, jeszcze rok.
My jesteśmy tym drobnorolnym chłopem mędzącym
tak,
u Boga.
Oczywiście, no, że tak, tak, tak. To nasze serce jest czymś takim, co tak mędzi. Co mędzi, że to nie ma sensu i że to tylko wyjaławia ziemię. A on po prostu rok w rok, mimo że przechodzimy za rok dokładnie z tym samym, mówi, poczekaj jeszcze. Tylko jednocześnie w tym doświadczeniu, myślę, nie wolno się zamykać w takim poczuciu, okej, no dobra, to się nie skreślę, ale to w takim razie też, że tak powiem, muszę poczekać teraz ten rok, aż się coś zmieni, żebym w ogóle mógł jakoś zacząć żyć. Właśnie dla mnie uwalniające było to, że jednocześnie stwierdziłem, dobra, będę jaki będę i się nie skreślam, ale jednocześnie ja już nie chcę czekać. W sensie nie chcę czekać, aż będzie ze mną lepiej, żebym z Panem Bogiem coś zbudował. Nie chcę czekać, aż będzie lepsza moja kondycja i moja sytuacja i mój stan duchowy, żebym z Panem Bogiem coś pobudował sensownego. Nie, stwierdziłem, okej, ja już wtedy w takim stanie będę to coś budował. Kochani, bo to jest taka skaza nas chrześcijan straszliwa. Taka skaza, która nas samych de facto jakby odłącza od Boga. To nawet nie to, że On to robi, bo Pan Bóg tego nigdy nie robi, tylko my sami się jakby od Niego dystansujemy, bo się właśnie uznajemy za niegodnych, niewartych, niegotowych, nieświętych i tak dalej. I kochani, to jest jeszcze problem o tyle duży, że myśmy w Kościele z tej niegodności dowoli jakąś taką cnotę zrobili. Że dobry chrześcijanin to jest taki chrześcijanin, który się uznaje za niegodnego, bo to on jest taki pokorny wtedy. Kochani, to jest bzdura. Pokora nie ma nic wspólnego z odgradzaniem się od Pana Boga. Pokora nie ma nic wspólnego z tym, że jakby zatrzymujemy między nami a Panem Bogiem jakąś drogę. Jeżeli mogę, to jest taka może dygresja, ale wiecie, że są takie słowa Pana Jezusa, że jeżeli się nie odmienimy, nie staniemy jak dzieci, to nie wejdziemy do Królestwa Bożego, nie? Oczywiście to można interpretować na 15 różnych sposobów, ale dla mnie właśnie jednym z takich cech tego bycia dzieckiem przed Bogiem jest właśnie to. Zauważcie, że dzieci, takie małe dzieci, nie mają żadnego pomysłu w głowie, że mogłyby być niekochane przez rodziców. Oczywiście starsze dziecko już ma, bo starsze dziecko jest nauczone przez rodziców, że jak zachowuje się źle albo robi coś nie tak, no to już je uczymy, że ono musi zasłużyć na coś. To już mówimy mu, że jest niegrzeczne, albo dajemy mu karę i tak dalej. Ale takie malutkie dziecko, takie jeszcze nie popsute przez nas, nie? Zobaczcie, takie dzieci nie mają żadnego takiego pomysłu, że one mogłyby myśleć, że są czegoś niegodne. Kochani, to często mówię na różnych rekolekcjach, ale pamiętam taką sytuację z domu moich znajomych, To było przy okazji jakichś świąt tam, czy imieni, już nie pamiętam. Był jakiś taki zjazd rodzinny tej rodziny. Dorośli w jednym pokoju, wiadomo, zagryzeczki, przepitki i tak dalej, nie? W drugim pokoju dzieci się bawiły. I oni mają takiego małego chłopaszka. On jest chyba Mikołaj. On tam miał, nie wiem, ze 4 lata chyba. Dla mnie to jest trudne do ogarnięcia, to niektórzy wiecie. Ja takie dziecko między 2 a 8 to nigdy nie wiem, ile ma lat. Więc no gdzieś tak między 2 a 8. Wydawało mi się, że około 4, jak on ma, ten mały. Na mnie są niepojęte sprawy. I słuchajcie, te dzieci się bawiły tam w tym pokoju. Tam była jakaś świeczka i ten mały podpalił świeczką zasłonę. No gdzieś tam przetknął i się zapaliła. To na szczęście była jakaś taka zasłona z takiego totalnego sztucznego materiału, to się paliło może 3 sekundy i zgasło. Ale oczywiście jak się tego zapaliło, no to te dzieciaki i ten mały po prostu w te pędy przyleciał do tego pokoju rodziców. Tam się wydarł, że zapaliło się, nie? Nie to, że zapalił, tylko że się zapaliło. Tata poleciał gasić, a ten mały stanął przed mamą. Zrobiła się taka chwila ciszy w całym tym pokoju i on wypalił z jednym zdaniem do mamy, które mnie absolutnie zatkało. Wyobraźcie sobie takie, nie wiem, że to będzie teraz lekka oczywiście przesada, ale z tyłu płonie pokój, nie? Mały stoi przed mamą i mówi jedno zdanie. Mamo, kochaj mnie! I słuchajcie, to jest dokładnie to. On nie miał w sobie czegoś takiego, mamo, jak ja strasznie zawaliłem, mamo, odpłacę ci to, pójdę do pracy, zobaczysz za 15 lat, ja ci to oddam kiedyś. Nie, on miał w głowie tylko jedną myśl. Mimo, że płonie pokój, kochaj mnie. W sensie, ja chcę być kochany. I kochani, to jest coś, co my musimy koniecznie wrócić do takiego myślenia. O tym mówi Pan Jezus, kiedy mówi o tych dzieciach. Czyli przestańmy się sami odgradzać od Boga. To nie jest żadne bagatelizowanie grzechu, to nie jest żadne, nie wiem, udawanie, że nic się nie dzieje, to nie jest próba samozakłamania, tylko my sami tak naprawdę zazwyczaj jesteśmy naszymi największymi przeciwnikami, tym właśnie takim jęczącym panem rolnym, który widząc własne serce mówi, to się nie nadaje, wytnij to. Nie, masz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, tak, jestem, kurde, jałowy badyl, nic tu nie wychodzi, zajmij się mną, okop mnie, daj mi jeszcze rok, może przyniosę owoc, chcę Twoich rąk, chcę, żebyś mi pomógł. Kochani, nie bądźmy tego typu jęczącym ogrodnikiem.
Wiecie, ja w ogóle chciałbym powiedzieć, że jest z Bogiem i nami jeszcze taki problem, że nie wiem, czy wiecie, ale my nie istniejemy sami z siebie. To nie jest tak, że my mamy jakąkolwiek rację do istnienia.
To jest przesłanie od Boga.
Że mamy jakąkolwiek rację do istnienia poza tym, że Bóg chce, żebyśmy byli. I naprawdę to, że jesteśmy, nawet jak jesteśmy jakoś głęboko porąbani, posrani, nie wiem, tkwimy po uszy w szambie, do którego sami wleźliśmy jeszcze na dodatek i przykryliśmy tą pokrywkę taką z tego, z żeliwa, to Bóg nas chce, po prostu chce, żebyśmy byli. I nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, że naprawdę ta przypowieść jest o tym, że my chętnie byśmy się pozbyli tego całego łajna, w którym jesteśmy, czy za które się sami uważamy, bo jesteśmy w nim obtoczeni jakoś i się utożsamiamy z tym, w czym jesteśmy. I my byśmy się chętnie pozbyli samych siebie, czy powiedzielibyśmy właśnie Bogu, zabierz to, zmień, wolałbym być kimś innym, wolałabym być inną osobą, a Bóg jakby jest zawsze przy tym samym, czyli że chce, żebyś był. Jesteś taki, jaki jesteś i chce cię. Oczywiście fajnie będziesz, jak będziesz dążyć do tego, żeby być jakąś bliższą mnie wersją samego siebie, ale jesteś i to jest dobre. Tyle.
Słuchajcie, idziemy pod górkę, więc myślę, że wystarczy, bo nam zaraz serca wyskoczą od gadania. Jesteście chciani, pamiętajcie to. i sami też siebie chciejcie. I nigdy siebie nie skreślajcie, jakiekolwiek by tam to szambo było, które się wydarzyło czy wydarza. Kochani, pójdźmy teraz sekundkę w ciszy, aż tam dojdziemy na tą górkę i potem sobie zaczniemy za chwileczkę różaniec.